Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj rozpocząć od czytania wersetu z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, wiersz 12. W tym też czasie wyszedł Jezus na górę, żeby się modlić i spędził całą noc na modlitwie. Przed nami wydarzenie zborowe, które jest związane z modlitwą. I chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, właśnie mówić o modlitwie. Są różne rodzaje modlitw. I są różne sposoby wyrażania uwielbienia i chwały dla świętego Boga. I zacząłem od tego wersetu, ponieważ on mówi o czymś wyjątkowym, a raczej nie spędzają ludzie nocy całych na modlitwie. Zwykle modlą się w ciągu dnia. Jest to rano modlitwa, jeśli mają czas w ciągu dnia, i przeważnie wieczorna modlitwa, która kończy dzień. Ale oto Pan Jezus, kiedy miał podjąć bardzo ważne, powiedziałbym kluczowe decyzje dla Królestwa Bożego. Pamiętacie, co po tej nocnej modlitwie Jezusa się wydarzyło? Wybrał 12 uczniów, apostołów. Potem jest to wspaniałe kazanie na górze. A zaraz po tej modlitwie, jak zszedł do ludzi, to towarzyszyła temu masa uzdrowień. Ta nocna modlitwa miała swoje podstawy, swoje uzasadnienie. Ile razy w swoim życiu poświęciłeś noc na modlitwę? Jezus modlił się nie tylko w ciągu dnia, nie tylko o świcie szedł na modlitwę, ale spędzał całe noce na modlitwie. Moi drodzy, modlitwa jest priorytetową sprawą w życiu chrześcijanina. Myślę, że nie możemy mówić o świadomym chrześcijaństwie bez modlitwy. Nie da się być chrześcijaninem i nie modlić się. Chrześcijanin potrzebuje rozmowy z Bogiem. Modlitwa ma decydujący wpływ na rozwój Kościoła. O słuszności tego poglądu przekonali się apostołowie, dlatego już na samym początku swojej działalności, w swojej służbie postawili na modlitwę. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, 4 wiersz. Pojawił się problem w zborze jerozolimskim. I odpowiedzią była reakcja apostołów i określenie tego, czym oni się będą zajmować jako duchowi przywódcy Kościoła. I tam jasno powiedzieli, że my będziemy się zajmować nauczaniem, Słowem Bożym, głoszeniem Słowa Bożego i modlitwą. Inne rzeczy robili diakoni. Często ludzie chcą się modlić, ale na tym poprzestają, ponieważ wcześniej nikt ich nie nauczył, jak modlić się, jak to robić. I chcę wam powiedzieć, że nawet dobre chęci, ale tylko same chęci tutaj nie wystarczą. Potrzebna jest gruntowna wiedza na ten temat, na temat modlitwy. Ponieważ nieumiejętność modlitwy może zgasić cały ten zapał początkowy do tego, żeby się modlić. Jeden z ojców Kościoła, Atanazy, powiedział: święte i natchnione pisma są w pełni wystarczające do głoszenia prawdy. A zatem w Piśmie Świętym znajdujemy wszystkie potrzebne informacje do tego, jak modlić się. Już na początku Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, od 7 wiersza, Pan Jezus mówi o pierwszym z rodzajów modlitw. Ja na początku wspomniałem, że są różne rodzaje modlitw i można się w różny sposób zwracać do Boga i można w rozmaity sposób też, korzystając z tej ekspresyjności człowieka, wyrażać swoją modlitwę. Są kręgi chrześcijańskie, które w bardzo taki właśnie ekspresyjny sposób podchodzą do modlitwy. Tańczą, skaczą, podnoszą ręce, klaszczą. W ten sposób wyrażają swoją radość, swoje zaangażowanie przed obliczem Pana. Pan Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzy. I tutaj mamy pierwszy z tych rodzajów modlitwy, od których chciałem powiedzieć. I chyba ten rodzaj modlitwy jest najczęściej stosowany przez chrześcijan. To jest prośba. Prośba jest usilnym zabieganiem u Boga o dobrą rzecz. Czasem bywa, że domagamy się czegoś, nie będąc przy tym zbyt rozsądnym. A szczególnie chciałem podkreślić to, że modlitwa to jest zabieganie u Boga nie o każdą rzecz, tylko o dobrą rzecz, o rzecz zgodną z Jego wolą. To jest modlitwa, która Boga satysfakcjonuje. My się czasami gubimy w tych modlitwach w tym sensie, że modlimy się o coś, co tak naprawdę Bóg nie ma w zamierzeniu do nas samych czy do społeczności, w której zanosimy tę modlitwę. I w tej mojej książce o modlitwie zamieściłem w tym rozdziale rodzaje modlitw taki przykład, który pozwolę sobie przypomnieć. Pewna dziewczynka miała bardzo takich rodziców, którzy w taki, powiedziałbym, nowoczesny sposób podchodzili do wychowywania jej i uważali, że co to dziecko chce, to należy mu dać. I w związku z tym, że oboje gdzieś pracowali, wynajęli nianię do tego dziecka i określili, jak ona się ma zachowywać względem ich dziecka. I powiedzieli: jeśli coś będzie chciało, to mu to masz dać, niezależnie co to będzie. I któregoś dnia, wyobraźcie sobie, to dziecko bawiło się w swoim łóżeczku i gdzieś było obok niego lusterko, na którym usiadła pszczoła. Nigdy nie widziało wcześniej tej pszczoły, bardzo chciało, jak to każde dziecko, zobaczyć, więc zaczął płakać, krzyczeć, domagać się od tej niani, żeby mu podała to lusterko. Miała odpowiednie wskazówki od rodziców, więc nie mogła odmówić. Dała mu to lusterko. Dziecko, celak poznawczyk, zaczęło dotykać tej pszczoły. No i w pewnym momencie pszczoła urządliła to dzieciątko. No i ogromny wrzask, płacz, rozpacz, krzyk, bo wielki ból w rączce. No ale taki sposób wychowania, taki sposób patrzenia na życie sprawił ból temu dziecku, zupełnie niepotrzebny. Tak też, bracia i siostry, nie zawsze to, co wydaje się być dobrym, jest w rzeczywistości dobrem dla nas. Dlatego prosząc Boga o coś w modlitwie, powinniśmy mieć całkowite zaufanie, że On da nam to, co będzie najbardziej odpowiednie w danej chwili. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, w wersecie 17 czytamy: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Powiem wam, że ta wspaniała obietnica w trudnych chwilach oczekiwania na Bożą odpowiedź daje mi zawsze nadzieję. Daje mi nadzieję, że Bóg sprawi, że wszystko dobrze się ułoży i że wszystko dobrze się powiedzie. Także, bracia i siostry, my jako ludzie wiary powinniśmy też w modlitwie wyrażać naszą wiarę. Powinniśmy w modlitwie, zwracając się do Boga, wierzyć, że to, o co prosimy, jest zgodne z Jego wolą, być przekonany o tym i podchodząc z wiarą do modlitwy, wierzyć w to, że otrzymamy to od Pana, o co Go prosimy w danej chwili. Warto, myślę, jeszcze w tym miejscu wspomnieć o błaganiach jako o usilnej prośbie, która jest zanoszona do Boga. Tutaj w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 1 wiersz, właśnie mamy wymienione błagania jako rodzaj prośby. Drugim rodzajem modlitwy, o którym chciałbym powiedzieć, to jest uwielbienie. Obok próśb, uwielbianie Boga to jest najczęściej stosowany rodzaj modlitwy przez chrześcijan. Proszą, potem uwielbiają, cieszą się przed obliczem Pana. W psalmie 50, w wierszu 15, czytamy o przyczynie, dla której mamy uwielbiać Pana. I tam w tym psalmie 50 jest napisane: i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. A więc wzywaj świętego imienia Boga. Bo w czasie tego wzywania świętego imienia Boga następuje wybawienie twoje. Dlatego w Biblii jest też przykazanie o tym, żeby nie wzywać nadaremno imienia Bożego. Ludzie przy byle błahostkach, głupotach wzywają imienia Boga. Imię Boga ma być wezwane w takiej chwili, kiedy przeżywam niedolę, kiedy mam potężne problemy. Chcę, aby Bóg interweniował w moim życiu. I wtedy, kiedy wzywasz Go, to Bóg odpowie na tą modlitwę, a ty uwielbisz Go za to i oddasz Mu chwały. Pan oczekuje od człowieka modlitwy podziwiającej Jego osobę oraz tym, kim On jest. Poprzez uwielbianie mamy wyrazić Mu należną chwałę. Jest to najbardziej dynamiczny sposób modlenia się, w czasie którego chrześcijanin wyraża swój podziw dla Boga, jednocześnie rozkoszując się Jego obecnością. Księga Psalmów to jest właśnie taka księga, gdzie mamy masę tego uwielbienia, tej chwały opisanej w Biblii. Dlatego psalmy są fantastycznym narzędziem do tego, aby je wykorzystać w kierunku uwielbiania Boga. Mogę być tym psalmem zainspirowany. Mogę tym psalmem się modlić. Mogę poprzez te psalmy coraz głębiej wchodzić w Bożą obecność. I tak jak już wspomniałem, w psalmie setnym, a w wierszu czwartym jest napisane: wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały, wysławiajcie Go, błogosławiąc imieniu Jego. A więc opis, jak to robić, opis, instrukcja pochodząca ze Słowa Bożego. Bracia i siostry, trzecim rodzajem modlitwy jest dziękczynienie. I zachęca nas do tego apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:18. I on tam powiada: za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. No, czasem może to być bardzo trudna próba wiary dla człowieka, zwłaszcza kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej. Jak tu Bogu dziękować za taką sytuację? A jednak Słowo Boże mówi: za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boga. A więc zwracamy uwagę na wolę Bożą. My chcemy się modlić zgodnie z wolą Bożą. I też w tej przeze mnie wspomnianej książce pisałem taki przykład pewnego nauczyciela. Miałem okazję go osobiście poznać. Myślę, że już jest w wieczności. To było wiele lat temu. Przyjeżdżał ze Szwajcarii, z biblijnej szkoły. Taki brat, który nazywa się Doherty. I on opowiedział kiedyś takie wstrząsające świadectwo ze swojego życia. Prowadził tą szkołę biblijną, miał dużo pracy, spraw organizacyjnych, był cały czas tym wszystkim bardzo zajęty i któregoś poranka, jadąc do tej szkoły biblijnej, nagle uległ wypadkowi samochodowemu. To był bardzo poważny wypadek samochodowy, który unieruchomił go w łóżku przez kilka długich tygodni i musiał leżeć w szpitalu. I kiedy tam się znalazł, dowiedział się na temat stanu swojego zdrowia, że to nie będzie miesiąc, ale znacznie dłużej tego pobytu w szpitalu. No był zrozpaczony, no bo przecież mam to i to i tamto w tej szkole do zrobienia i różne plany w notesie, ale nagle jestem w sytuacji, w której nie przewidywałem. I tak był tym zdegustowany, zdenerwowany i Panie Boże, czemu i tak dalej, bo to zwykle ludzie na początku no tak reagują, tak bracia i siostry podchodzimy niejednokrotnie do tych spraw życiowych, ale z czasem, kiedy minął jakiś dłuższy czas tego pobytu jego w tym szpitalu, on nagle odkrył, że ten pobyt w tej samotności tam, sam na sam z tą ciężką kontuzją, sprawiło, że on miał bardzo dużo czasu dla siebie. Zawsze miał dużo rzeczy do zrobienia wokół siebie, ale nie miał czasu dla siebie. I ten pobyt stał się dla niego błogosławieństwem, jeśli chodzi o rozbudzenie jego ducha. I powiedział, że było mu to bardzo potrzebne, żeby znaleźć jakiś taki dłuższy czas na przemyślenie wielu spraw w swoim życiu, a przede wszystkim na budowaniu takiej osobistej relacji z Bogiem. Bracia i siostry, podczas dziękczynienia chwalimy Pana za to, co uczynił dla nas. Paweł apostoł uczy, że za wszystko mamy dziękować Bogu, nawet za wydarzenia, które wydają się być złe. I myślę, że to jest największe doświadczenie w modlitwie. Dziękczynienie. Tu wychodzi nasza wiara. To jest próba naszej wiary w modlitwie. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boga. Czy akceptuję to? Czy mnie to drażni? Czy jestem w opozycji do tego? Czy też mogę swobodnie wyrazić chwałę i uwielbienie Bogu bez emocji? Powiedzieć, Boże, dziękuję Ci nawet za tą sprawę. To jest doświadczanie modlitwy. Czwarty rodzaj modlitwy to wstawiennictwo. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale od pierwszego wiersza na ten temat i tam znajdujemy napomnienie, aby nie zaniedbywać modlitwy o wszystkich ludzi, a w szczególności o władzę. W tej dziedzinie jest wiele zaniedbań. Ja chciałbym powiedzieć, powołując się na Słowo Boże, że pomyślność nasza zależy od pomyślności miasta, w którym żyjemy, a więc od pomyślności też sprawujących rządy i od właściwie podejmowanych przez nich decyzji. Nie wiem, bracia i siostry, jak patrzycie na tą sprawę tutaj w Żywcu, ale ja niedawno z moimi braćmi, z bratem Dareczkiem i z bratem Lesiem, byliśmy na zagranicznej konferencji chrześcijańskiej. Szczególnie podkreślam, że to była zagraniczna, bo tu niedaleko za granicą, trzecia chyba miejscowość z brzegu w Republice Czeskiej. Ale bracia i siostry, nie o tej konferencji chciałem wam opowiedzieć, ale tak jechaliśmy sobie samochodem, zresztą bardzo wygodnie się jedzie w samochodzie naszego brata. I tak przejeżdżaliśmy przez te miejscowości w Czechach. Pierwsze jechaliśmy tutaj przez nasze te miejscowości, żeby zajechać do granicy. Przekraczaliśmy granicę za Milówką, tam w stronę Istebnej się jedzie na Jabłonk w Czechach. I widzieliśmy te nasze miejscowości, a potem w Czechach te miejscowości. I tak zwróciłem uwagę na to, jak dużo jest u nas porobione w Polsce, jeśli chodzi o te zmiany, które nastąpiły w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i z również wcześniejszą zmianą systemu politycznego, który jest teraz w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, ale nasze miasto jest drugą gminą w Polsce, która najwięcej zgromadziła pieniędzy z Unii Europejskiej i wykorzystała je. I to widać na naszych ulicach. Tak jechaliśmy przez te czeskie miejscowości, tutaj za Miedzą, niedaleko, i zupełnie tych rzeczy nie widać. No myślę, że oni tam gdzieś może dalej inwestują jakieś w te sprawy, ale tak doceniłem te nasze władze. I my jesteśmy krok od wyborów też samorządowych. Będziemy głosować na tych, którzy będą włodarzami tutaj naszej miejscowości. I też inwestycje, jakie podejmą, bo to też jest ważne, bracia i siostry, bo jak jest zły projekt, wiecie, że z mostem jest nie najlepiej, ponieważ złe obliczenia i jakiś tam fragment mostu nie będzie gotowy na czas i trochę się opóźni ta inwestycja. Ale powiem wam, dobór firm, tych przetargów, tego wszystkiego, decyzje o tej czy innej inwestycji, o pozyskaniu środków, to naprawdę potrzebują takiego błogosławieństwa te władze, żeby dokonać właściwych wyborów. I ja myślę, że warto się o nich modlić, ponieważ my też bezpośrednio korzystamy z tego tutaj będąc w mieście. Widzicie, ile mamy kłopotu z tego powodu, że jest jeden most w ostatnim czasie. I chwała Bogu za tego pierwszego burmistrza, który się zatroszczył, wybudował taki wielki 400-metrowy most w Żywcu. Wyobraźcie, co by się dzisiaj działo, jakby trzeba było remontować ten most na Solek. Dlatego tak przy okazji mówię też o tych sprawach, bo zbliżają się wybory samorządowe. Módlmy się o te sprawy, módlmy się o te miejsca, bo też ważne jest, żeby te władze były pozytywnie nastawione do Kościoła, do chrześcijan. To jest wszystko dla nas potrzebne. Dlatego powinniśmy się modlić za władzę, a nie narzekać na sytuację w kraju czy w mieście. Chcę wam powiedzieć, że modlitwa jest potężną bronią, przez którą możemy w skuteczny sposób wpływać na sytuację polityczną, ekonomiczną, gospodarczą, regionu, a nawet całego narodu. Chciałbym nie być gołosłowny, dlatego cytat z listu Jakuba, rozdział 5, wiersz 17 i 18. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Chcę wam powiedzieć, że z tego powodu sprawujący władzę w Izraelu król Achab znalazł się w poważnych tarapatach. Bardzo doskwierała w jego czasach susza. To było coś, z czym on sobie nie mógł poradzić w żaden sposób. I w ten sposób Eliasz, oddziałując na sytuację ekonomiczną w kraju, zmuszał władcę do wzięcia pod uwagę jego zdania. A Eliasz miał wielką misję w stosunku do domu izraelskiego, a w stosunku przede wszystkim do domu Achaba. Przecież jego żona Izabel, królowa Izabel, prowadziła kult Baala i tam było ponad 400 tych proroków Baala w Izraelu. Straszne rzeczy się działy. Zamiast żywemu Bogu oddawali chwałę Baalowi. Chcę powiedzieć, że chrześcijanie nie powinni być bierni w obserwowaniu wydarzeń politycznych w swoim kraju, ale znając potęgę modlitwy, powinni się włączyć o walkę w modlitwie o dobro państwa. Popatrzcie, w Ewangelii Mateusza 5,44 znajdujemy takie polecenie Pana Jezusa: módlcie się za tych, którzy was prześladują. A więc modlitwa, nawet jeśli ktoś jest nam nieprzychylny, czy to z władz, czy to z ludzi, powinna być kierowana do Boga za taką osobę. Ktoś, kto to czyta i pierwszy raz te słowa jakby docierają do niego, to może to wydawać się mu mało zachęcające, a nawet nielogiczne. Ale Boży prorok Jonasz, gdy miał pójść za słowem ostrzeżenia dla Asyryjczyków, to pamiętacie, co zrobił? Wsiadł na statek i popłynął dokładnie w przeciwnym kierunku. Jednak miłosierny Bóg miał inne zamiary wobec mieszkańców Niniwy i chciał ich zbawić. I to się rozmijało z pragnieniami Jonasza i rozmijało się z wolą Bożą. Dlatego myślenie proroka musiało ulec zasadniczej zmianie. Na pewno to wrzucenie do wzburzonego morza oraz trzydniowy pobyt we wnętrzu ryby nie należał do przyjemności, ale w poważny sposób zmienił stosunek Jonasza do woli Bożej, do Bożego polecenia. Dlatego Niniwa mogła usłyszeć wezwanie ewangelizacyjne do pokuty i w pozytywny sposób odpowiedzieć na nie i uniknąć zagłady. Bracia i siostry, modlitwa wstawiennicza obejmuje również wszystkich świętych, to znaczy wierzących całego Kościoła. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 6,18 pisze w ten sposób: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Ten fragment uczy nas kilku rzeczy na temat modlitwy. Przede wszystkim mamy wstawiać się za innymi, prosząc o każdej porze dnia i nocy. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że życie wielu ludzi z powodu głoszenia Ewangelii przez nich jest w ciągłym zagrożeniu. Co jakiś czas otrzymujemy przerażające wiadomości gdzieś z tych krajów, gdzie działają misjonarze, których życie jest zagrożone z powodu reakcji tubylców. Gdybyśmy byli bardziej czujni, czy może bardziej wytrwali w modlitwie, pewnie niektóre z tych rzeczy dałoby się uniknąć. To też taki ważny przyczynek do zaangażowania się w modlitwę. Mam wpływ na mój region, mam wpływ na różne miejsca na świecie, gdzie żyją chrześcijanie. Nie mogę tam pojechać, ale mogę się modlić. I w ten sposób pomóż. I jeszcze jeden rodzaj modlitwy, modlitwa w duchu. Modlitwa w duchu bywa rozumiana niesłusznie jako modlitwa bez wypowiadania słów. Ja osobiście jestem przekonany, że chodzi tu o coś zupełnie innego. W liście do Rzymian w rozdziale 8, 26 wierszu znajdujemy meritum tej sprawy. Ja chciałbym przeczytać z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia ten werset. Jest tam napisane: podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości, Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A więc czasem są takie sytuacje, w których jesteśmy bezradni i nie wiemy, czy modlić się tak, czy modlić się tak. I tu nam przychodzi z pomocą rodzaj modlitwy, modlitwa w duchu. Zdarza się, że mamy kłopoty z wyrażeniem też modlitwy w słowach. Zaczyna nam ich brakować. Wówczas możemy zastosować modlitwę w duchu. Dopóki osobiście nie zostałem ochrzczony Duchem Świętym, to miałem kłopoty z właściwym zrozumieniem tego, tej modlitwy w duchu. Też tak byłem uczony i tak myślałem, że to jest po prostu tam coś sobie szepcę, czy w ogóle tak w myślach coś się tam modlę, nie wypowiadam na głos słów, że to jest właśnie ta modlitwa w duchu. Po napełnieniu Duchem Świętym zacząłem mówić innymi językami i wtedy odkryłem, że w ten sposób mogę się również modlić. Praktykował to również apostoł Paweł i on o tym pisze w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 14 i 15 werset. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja, cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem i będę też śpiewał rozumem. Modlitwa i śpiew w językach były mi bardzo pomocne, zwłaszcza w początkowej fazie uczenia się modlitwy. Bo bracia i siostry, modlitwy się trzeba nauczyć. Kiedy mamy Pana Jezusa i Jego uczniów, oni wprost zwrócili się któregoś dnia do Niego z prośbą: naucz nas modlić się. Więc modlenie to nie jest tak od sobie. Oczywiście można tak przyjść z marszu i modlić się, nie ma nic złego w tym. Ale jeśli chcecie praktykować modlitwę, długą modlitwę, zwłaszcza modlitwę nocną, to przyda wam się również modlitwa w duchu. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, chciałem się długo modlić, lecz po kilku minutach mojej modlitwy rozumem kończyły mi się tematy i zaczynało mi brakować słów i z czasem tę lukę zacząłem wypełniać modlitwą duchem. I jeszcze później odkryłem, że mogę się modlić z pominięciem rozumu, to znaczy mogłem wykonywać rozmaite czynności i równocześnie się modlić. To zwłaszcza jest błogosławieństwo w pracy, zwłaszcza wykonujecie jakąś fizyczną pracę, przykręcacie powiedzmy jakąś śrubę, czy wykuwacie bramę czy ogrodzenie. Nie musicie wtedy myśleć specjalnie o modlitwie. Wystarczy, że w duchu zaczniecie się modlić, wykonując swoją pracę. Ja wielokrotnie tak się modliłem. Robiłem rzeczy, które miałem do zrobienia i w tym czasie modliłem się cały czas w duchu. Bo Biblia mówi, żebyśmy się bez przestanku, nieustannie modlili. Ja się zastanawiałem nad tym, jakże ja się mogę modlić, jak mnie się po 10 minutach kończą tematy i co ja mam zrobić, jak jestem w pracy, czy coś wykonuję, jakieś rzeczy, jak się mogę modlić. A no właśnie, modlitwa w duchu tu ci przyjdzie z pomocą. Warto mieć też świadomość tego, że modlitwa językami nie jest jakąś nic nieznaczącą paplaniną, Ale apostoł Paweł pisze w tymże pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 2 wiersz, bo kto językami mówi, nie do ludzi mówi, lecz do Boga. Nikt bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Bracia i siostry, o co nam chodzi w modlitwie? Żeby mówić do kogo? Do sąsiada? Do Boga. I tutaj mamy napisane, bo kto językami mówi, nie do ludzi mówi, lecz do Boga. A więc w ten sposób możesz prowadzić dialog z Bogiem. Modlitwa w językach łączy w sobie wszystkie rodzaje modlitw. Zdarza się, że jest deklamacją poszczególnych fragmentów Pisma Świętego lub proroctw. Myślę, że to był główny powód, dla którego apostoł Paweł napisał w tymże liście do Koryntian w 14 rozdziale w 5 wierszu, a pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Więc braci i siostro, myślę, że jako charyzmatyk jesteś też w pewnym sensie uprzywilejowany, uprzywilejowana w modlitwie, że masz szerszy wachlarz tych różnych rodzajów, tych różnych możliwości, żeby rozmawiać z Bogiem. Dlatego zachęcam cię do praktykowania różnych rodzajów i sposobów modlitw. I dzisiaj możemy wypraktykować również tutaj, na tym miejscu, jeden z rodzajów modlitw. A chciałbym, żebyśmy zanieśli dzisiaj nasze prośby za ten czas, kiedy będziemy tutaj całą noc spędzać na modlitwie. Dlatego proszę was bardzo, żebyście wstali, żebyśmy się zaczęli modlić i przynosili właśnie nasze modlitwy w tym kierunku, a potem zespół uwielbiający będzie chwalił razem z wami Pana. Bardzo was proszę, bracia i siostry, powstańmy.